Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Zwalnianie pracownicy, straty finansowe, zaciąganie kredytów, by utrzymać firmę. Tak przedstawiają sytuację przedstawiciele branży drzewnej w województwie podlaskim. Rok po przyjęciu moratorium na wycinkę lasów, moratorium wstrzymało lub ograniczyło pozyskiwanie drewna na około 60 tysiącach hektarów na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Teraz Lasy Państwowe wstrzymują cięcia na kolejnych terenach. Czy branża drzewna w Podlaskiem przejdzie do historii? Czy można dbać o lasy, bo tego chcą wszyscy, jednocześnie odpowiednio gospodarować drewnem, by starczyło go dla wszystkich? Między innymi o tym będziemy rozmawiać w programie Ważna Sprawa. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do spraw ekonomicznych Dawid Iwaniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Prezes Zakładu Przemysłu Sklejek Biafon Bartosz Bezubik, wiceprezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Dzień dobry. Podlaski radny Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki.
Witam pana. Witam pana redaktor,
oraz
witam państwa.
Bardzo podlaski serdecznie. Radny Łukasz Nazarko z Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Podstawowe pytania do wszystkich panów, choć odpowiedź wydaje się oczywista. Czy należy chronić lasy? Proszę bardzo, przedstawiciel Lasów Państwowych.
Oczywiście, tak, że nie.
Tak. Teraz bardzo proszę, przedstawiciel branży drzewnej, pan Bartosz Bezubik.
Jak najbardziej, ale trzeba to robić mądrze.
Polityk Artur Kosicki.
Tak, ale robić to trzeba z rozwagą.
Ja prosiłam tylko tak i nie, a nie tak. Pod warunkiem, tak. I Łukasz Nazarko, Polska 2050.
Zdecydowanie tak.
I drugie pytanie, czy należy chronić branżę drzewną i miejsca pracy? Proszę bardzo, dyrektor Dawid Iwaniuk z Lasów Państwowych.
Również tak.
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 I tu już ale nie było. Bardziej oczywiste pytanie. Dlaczego Lasy Państwowe zaproponowały kolejne obszary, na których wycinka ma być wstrzymana lub ograniczona? Czy to było konieczne?
Czy tu w tym pytaniu jest pewna teza, którą należałoby trochę na początku zdementować, a mianowicie słowo klucz kolejne, bo my nie mówimy o kolejnych obszarach, tylko w pewnym stopniu mówimy o obszarach, które w jakim stopniu już funkcjonują, jeśli chodzi o sposób, model gospodarki leśnej w naszym kraju, czy też gospodarkę leśną w naszym regionie, czyli na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Czyli na tych obszarach, które teraz się pojawiły w informacji, to już od wielu lat nie jest prowadzona wycinka?
To nie jednoznacznie, że od wielu lat, natomiast jest to efektem, po pierwsze, w jednym z jakim stopniu polityki leśnej państwa w tym momencie i tych wyzwań, które tutaj stawiane z gospodarką leśna. To jest między innymi też efektem ogólnopolskiej narady o lasach i to, co zostało zaprezentowane jako pomysł Lasów Państwowych i prezentacja dyrektora generalnego o tych 17% z myślą, że da się to zrobić z poszanowaniem zarówno tych funkcji społecznych, przyrodniczych, jak i funkcji gospodarczych.
Docelowo 20% na waszym obszarze ma być wykluczonych z wycinki.
To znaczy... Trudno mi się odnieść, ile docelowo, bo prezentacja dyrektora generalnego wskazała powierzchnię w skali kraju, jak i w skali poszczególnych regionalnych dyrekcji. Tam się pojawiły konkretne liczby dotyczące białostockiej dyrekcji, w części dotyczącej tak zwanej grupy pierwszej, jak i grupy drugiej. I myślę, że białostocka dyrekcja też na przestrzeni kraju, patrząc na kraj pod kątem poszczególnych regionalnych dyrekcji, jesteśmy obszarem, który rzeczywiście wpisuje się w obszar taki szczególnie przyrodniczo cenny, bo jesteśmy jako regionalna dyrekcja obszarem, na którym mamy przeciętnie największą ilość rezerwatów przyrody aktualnie. Mamy oczywiście 3 parki narodowe, mamy parki krajobrazowe, mamy też w ogóle obszary Natura 2000, które stanowią w skali regionalnej dyrekcji 63% powierzchni białostockiej dyrekcji, a mimo to, a właściwie na bazie tego, gospodarując tak cennym obszarem przyrodniczym, udaje nam się jednocześnie pogodzić funkcje społeczne. Wydaje nam się, że się nam udaje oraz w jakim stopniu też funkcje produkcyjne, dostarczając na rynek pewną pulę drewna pozyskiwanego rokrocznie.
Pewną pulę, to dlaczego ta pula znacznie się zmniejsza z roku na rok?
Znów trochę odniosę się do tego pytania znacznie. Pytanie, co to znaczy znacznie, oczywiście. Faktem jest, że, bo mówimy w jakimś stopniu o dniu bieżącym, jak i tego, to, co jest wyzwaniem dnia następnego, czy też mówimy o całym bieżącym tym roku. Mamy świadomość, nasze plany finansowo-gospodarcze zakładają plan pozyskania, bo tak to się nazywa, wielkość do pozyskania w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, bo plan sam pozyskania nie jest robiony po to, żeby pozyskiwać, tylko jest efektem gospodarki leśnej prowadzonej na obszarach przyrodniczych. Więc sam plan pozyskania nie wynika na przykład z potrzeb rynku, tylko z potrzeb lasu. I w efekcie potrzeb lasu i konieczności radzenia sobie na przykład z wyzwaniami, czy też trudnościami, przed którymi staje las, czy to kwestie od strony stanu sanitarnego, czy też od strony oczekiwań społecznych, czy też od strony nawet wieku drzewostanów, efektem tego jest wielkość, konkretna wielkość rokrocznie, która jest sprzedawana, jest dostarczana na rynek. Czy to rynek ofertowy, firm?
To może inaczej. Ile w ubiegłym roku do przetargów daliście drewna, a ile na ten rok planujecie?
W zeszłym roku, w 2024 roku, nasz plan przewidywał dostarczenie na rynek około 2 milionów 700. Mówię oczywiście na takich dużych liczbach.
Na polski rynek, nie zagraniczny.
Wszystko jest. Jeśli chodzi o drewno, które Lasy Państwowe pozyskują w kraju, jest przeznaczane na Morze Polskie, na rynek w Polsce, do którego dostęp mają przedsiębiorcy gospodarujący w Polsce, czy też przedsiębiorcy w ramach obszaru.
I jak to wygląda w tym roku?
I na ten rok ta liczba wynosi niespełna 2,5 miliona metrów sześciennych, więc rzeczywiście jest to wielkość mniejsza. Natomiast czynników, które spowodowały ten spadek, jest wiele, tak? Nie sposób wymienić jeden, tylko i wyłącznie jeden zasadniczy, ale wśród nich oczywiście jest też te wyzwanie, o którym wspomniałem na samym początku, czyli ta kwestia przyrodnicza.
Czy powodem jest moratorium?
Nie powiedziałbym, że tylko i wyłącznie moratorium, bo warto przypomnieć, że moratorium, jeśli chodzi o moratorium, bo mówimy, zakładam, że o tym moratorium z 8 stycznia minionego roku.
I teraz o tym przedłużonym na kolejne obszary.
To moratorium z zeszłego roku dotyczyło powierzchni 50...
Prawie 60 tysięcy
hektarów, 16 nadleśnictw białostockiej dyrekcji.
Teraz na 28 rozszerzone.
Tak, i teraz w jakim stopniu, jednym z celów takich było rozproszenie pewnego ryzyka, bo na tamtym etapie moratorium, można powiedzieć, było zbyt skoncentrowane na konkretnych obszarach, przez to ryzyko w niektórych obszarach było zbyt zwiększone, a rozpraszając na większe obszary, ono jest mniejsze, a jednocześnie obszary przyrodnicze ceny nie występują tylko i wyłącznie na terenie tylko 16 nadleśnictw, tylko w ramach Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku mamy 31 nadleśnictw i każdy z tych nadleśnictw ma obszary przyrodniczo cenne. I każde zasługują na to, żeby ewentualnie je zauważyć i każde też w ramach gospodarki leśnej są brane pod uwagę jako te obszary, które wymagają, czy to ochrony, czy to zadbanie od strony, zadbanie o odpowiednie warunki wodne, czy to odpowiednie gatunki przyrodnicze. Aspektów, które brane są pod uwagę przy gospodarce, tej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, jest naprawdę bardzo wiele.
Już przy pierwszym pytaniu pojawiało się ale, więc teraz to jest ten czas na ale. Chronić lasy, ale na ile satysfakcjonująca jest wypowiedź przedstawiciela Lasów Państwowych? Bardzo proszę. Bartosz Bezubik, prezes Biaformu.
Oczywiście, że chronić lasy to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale tak jak powiedziałem wcześniej, chronić w sposób mądry, rozsądny i taki, który zapewnia zrównoważoną gospodarkę leśną. Pan dyrektor Iwaniuk jest w dosyć szczególnej roli, ponieważ jest urzędnikiem państwowym i reprezentuje instytucję, jaką są Lasy Państwowe. Ja w kurtuazję bawić się nie muszę. I te zamierzenia, które realizują obecnie Lasy Państwowe, to nie są pomysły Lasów Państwowych, to są pomysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które to wymusza te działania na Lasach Państwowych. Ja bardzo często rozmawiam z leśnikami z Lasów Państwowych i generalnie w Lasach Państwowych osób, które by zgadzały się z obecną polityką Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest zdecydowana mniejszość. Oczywiście tu chodzi też o przychody Lasów Państwowych, dlatego że wszyscy wiemy, że ograniczenie gospodarowania na terenie lasów będzie oznaczało ubytek przychodów, a tym samym konieczność zwalniania pracowników. To jest fakt, o tym wszyscy już wiedzą wewnątrz Lasów Państwowych, dlatego że w listopadzie tego roku dyrektor KOS przedstawił prezentacji, z której jednoznacznie wynika, które dyrekcje będą niedochodowe, ile osób jest do zwolnienia, ile etatów jest za dużo. I takie są konsekwencje tej polityki. Dlatego mówię o rozsądnym chronieniu lasów, tak żeby uwzględnić...
Czyli nie tylko w branży drzewnej szykują się zwolnienia. Oczywiście. Zwolnienia już się rozpoczęły. Tak wynika chociażby z dzisiejszej konferencji przedstawicieli branży drzewnej, ale szykują się też w Lasach Państwowych. U nas w Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku zwolnienia.
Odnosząc się bezpośrednio do słów...
No niestety musi pan się tu odnieść, zanim przejdziemy do wypowiedzi kolejnych naszych gości.
Z wypowiedzi pana prezesa rzeczywiście odniesienie było do narad właściwie nie jednej, tylko narad dyrektora generalnego z poszczególnymi regionalnymi dyrekcjami, czy też nadleśnictwami z poszczególnych dyrekcji, przy czym celem tych narad było nie komunikacja odnośnie samych zwolnień, tylko odpowiedzialność w zakresie samej firmy, bo w funkcjonowaniu gospodarki leśnej w kraju naszym, w każdej regionalnej dyrekcji, oparte jest zgodnie z ustawą o lasach o pewną zasadę nadrzędną, czyli samofinansowanie się. Do spełnienia tej zasady samofinansowania się niezwykle istotnym elementem jest fundusz leśny, który jest funduszem w dyspozycji dyrektora generalnego. To on jako dysponent funduszu leśnego ma możliwość wyrównywać niedobory w poszczególnych nadleśnictwach, na poszczególnych obszarach, w przypadku gdy nie powstaje niedobór tymczasowy, okresowy, albo długookresowy. I dyrektor generalny, widząc sytuację, która, mówię od strony oceny z poziomu oczywiście dyrekcji białostockiej, widząc sytuację w skali kraju, wychodząc w jakimś stopniu odpowiedzialnie wobec firmy, bo przecież środki finansowe Lasów Państwowych nie są bez dna, to w perspektywie takiej, gdyby miało to trwać dłużej niż 3 lata, jest pewna wizja, by szykować się do ewentualnej sytuacji możliwej, scenariuszów.
Ale nieciekawa wizja. Przepraszam, że przerwę. Proszę bardzo. Tutaj chcę zabrać głos Bartosz Bezubik.
Czy sytuacja jest nieciekawa zarówno dla przemysłu leśnego, dla przemysłu drzewnego, jak i dla samych lasów, bo po prostu ubytek przychodów oznacza zwolnienia. To musimy nazywać po imieniu. Rzeczywiście istnieje coś takiego jak fundusz leśny. Fundusz leśny nie jest zasobem niewyczerpywalnym i w końcu pieniądze na funduszu leśnym się skończą. Z prezentacji, do której ja dotarłem, wynika, że dyrekcja białostocka będzie w tym roku dyrekcją niedochodową. Ubytek przychodów jest na tyle znaczący, że te manko będzie wynosiło około 90 milionów złotych. Jest to tylko...
A na pewno z wielką przyjemnością pozostałe dyrekcje w kraju będą płacić na tą niedochodową.
System jest tak skonstruowany, że te dochodowe dyrekcje wpłacają na fundusz, który utrzymuje te niedochodowe.
Ale... Z uśmiechem na twarzy.
Ale proszę pamiętać, że wynik, ten ujemny wynik dyrekcji białostockiej nie jest wynikiem tego, że podlaskie lasy nie są zasobne i nie można byłoby ich nadal w sposób rozsądny gospodarować z korzyścią dla regionu, z korzyścią dla przedsiębiorców i z korzyścią dla samych lasów państwowych, tylko jest to decyzja administracyjna. Jest to decyzja administracyjna. Tutaj proszę zauważyć, że ministerstwo w sposób taki bardzo świadomy wydaje polecenia, które kieruje do dyrekcji generalnej, a to już dyrektor generalny realizuje te polecenia, niejako ponosząc odpowiedzialność za skutki. Ja osobiście uważam, że narażanie przedsiębiorstwa państwowego, jakim są Lasy Państwowe, na wielomilionowy, jeżeli nawet wielomiliardowy ubytek przychodów jest szalenie niebezpieczne, dlatego że właśnie z tych pieniędzy, które wpłacał przemysł, kupując surowiec drzewny z Lasów Państwowych, są finansowane nie tylko podstawowe funkcje, takie jak na przykład wynagrodzenia, ale również działania z zakresu ochrony przyrody. Bez pieniędzy nie będzie ochrony przyrody w lasach. Niestety, czy nam się to podoba, czy nie, pieniądze są bardzo istotnym elementem naszego życia.
Ponownie pan Dawid Iwaniuk z Lasów Państwowych.
Tak, czuję się trochę zobowiązany, żeby jeszcze zabrać głos. Nie w kategorii oczywiście dyskusji, czy też nie zgadzanie się ze wszystkim, co pan prezes powiedział. Tylko jak zawsze jest jeszcze wiele czynników, które powodują to, co ma miejsce w tej chwili. I pan prezes wspomniał o tym wyniku i o przychodach i o dochodowości. Należy mieć na uwadze jedną rzecz. Gospodarka leśna w kraju i ustawa o lasach poza zasadą samodzielności finansowej nie wskazuje, a właściwie celem gospodarki leśnej nie jest generowanie zysków. Celem gospodarki leśnej jest prowadzenie gospodarki leśnej, w ramach której jest pozyskiwane drewno. Okresowo efektywność gospodarki leśnej jest wyższa. Mieliśmy okres chociażby po pandemii, gdzie ceny drewna nam szalały i należy zauważyć, że w tym okresie, mimo rosnących cen, a przecież cena drewna w tamtym czasie skoczyła nam momentami nawet o 50%, to Lasy Państwowe nie zwiększyły podaży drewna na rynek ze sprawą tego, że cena drewna jest wysoka, tylko podaż drewna jest stała, wynika z tego, co pokazuje las. I jeśli okresowo to efektywność, czy wyniki finansowe obszarów są gorsze, wówczas jest ten fundusz leśny, te narzędzie, które jest w rękach dyrektora generalnego, było zupełnie się dobory. Ja się zgadzam z panem prezesem, że w tym zakresie, że oczywiście w dłuższej perspektywie czasu nie da się funkcjonować całkowicie w sposób bez środków zabezpieczonych na ten cel. Natomiast odpowiedzialnością w tym momencie jest to, żeby mamy taką ilość osób zatrudnionych i w skali regionalnej dyrekcji, i w skali lasów, by wychodząc trochę w przód na przyszłość, odpowiedni sposób zarządzając na przykład kadrą w lasach państwowych, i nie chodzi tu na przykład o same zwolnienie, tylko na przykład czasem to jest ewentualnie nieuzupełnianie zatrudnienia w obszarach, w których dokonuje się zmniejszenie rozmiaru zadań, które będą realizowane. Więc nie chodzi czasem tylko i wyłącznie o zwalnianie ludzi, tylko jeśli mamy średnią wieku, na przykład na poszczególnych stanowiskach, czy na poszczególnych obszarach puszcz, czy nadleśnictw, to można, nie uzupełniając kadry, w sposób w miarę bezpieczny, zachowując bezpieczeństwo też firmy i bezpieczeństwo ludzi, którzy są zatrudnieni, zachować pewne bezpieczeństwo zatrudnienia. Oczywiście mając nadzieję, że też bezpieczeństwo ogólne, tak? Czyli perspektywa pewna pozyskania drewna wynikająca z gospodarki leśnej też będzie zachowana.
Ja jeżeli mogę, to chciałbym tylko ad vocem, dosłownie na moment. Moratorium z dnia 8 stycznia zostało wprowadzone bez jakichkolwiek analiz, bez opracowań dotyczących skutków społecznych, gospodarczych i przyrodniczych. Nie ma takich dokumentów. Minister Dorożała, wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, wielokrotnie był proszony o to, żeby te dokumenty przedstawić. Był proszony na komisjach sejmowych, Komisji Ochrony Środowiska, przez posłów z każdej praktycznie opcji politycznej. Nigdy te analizy nie zostały pokazane, więc trudno jest mówić o świadomej zmianie polityki, kiedy ona się odbywa w oparciu o pewnego rodzaju ideologię, a nie opracowania przygotowane przez kompetentne osoby kształcone w tym kierunku.
Ja bym powiedział, Artur Kosicki z Prawa i Sprawiedliwości, z partii, która od samego początku jest przeciwna moratorium i
tak,
staje
oczywiście,
w obronie branży drzewnej.
Tak, oczywiście, wprowadziliśmy na sejmik województwa podlaskiego stosowne stanowisko i sprzeciwiliśmy się większości radnych, oczywiście, bo tutaj pan radny Nazarko był przeciwny.
27 temu, żeby, do 1, jeden głos
tak,
przeciwny
żeby oczywiście
stanowisko
moratorium
przeciwko moratorium, to Łukasz
z tego powodu,
Nazarko
co pan
z prezes, Polski 2050.
Co pan prezes mówił, czyli kwestii tego, że nie zostało to przekonsultowane. Przecież ministerstwo tam próbowało robić jakieś badania, analizy. Nic do dzisiaj, nikt nie zobaczył, nikt nic nie widział. Nie wiemy, o co chodzi. A wspomniany minister, to co pan prezes tu powiedział, ja to już powiedziałem z mównicy na sejmiku, powinien być persona non grata w tym województwie. Z tego powodu, że wszystkie jego działania wiążą się z tym, że nasze województwo tylko i wyłącznie cierpi. Oczywiście szeroko pojętym znaczeniu. Ja bym tu się odniósł do tego dokumentu, który został sporządzony przez Lasy Państwowe. No z tej wypowiedzi pana dyrektora wynika, że nawet i pan dyrektor nie wie do końca, jaka to jest powierzchnia. No to chyba świadczyłoby o tym, o czym powiedział pan prezes, że to jest chyba jakieś polecenie, tak w mojej ocenie też, no podzielam tę opinię, jakieś polecenie z ministerstwa, żeby teraz, jak się na początku przy moratorium ministerstwo wychyliło, mówiąc tak kolokwialnie, no to była wtedy bardzo duże oburzenie społeczne, to teraz zrzucono to na lasy. No i ta niezręczna sytuacja, która teraz ma miejsce, no powoduje, że się skupia wszystko na leśnikach, a uważam, że nie ma ku temu podstaw, z tego powodu, że większość tego środowiska to są osoby, które przez wiele lat dbały o gospodarkę leśną, funkcjonowało, powodowało, że ta branża była dochodowa. Tutaj pan dyrektor użył takiego stwierdzenia, że to jest
nie
tylko
jest
kwestia lasów, jest istotna. Panie redaktor,
tak.
Nie tylko lasów. To jest kwestia i gospodarki, i lasów, ochrony środowiska, wszystkiego. Przez wiele lat pokazaliśmy i udowodniliśmy, to i nieważne kto rządził, że można tą gospodarkę leśną w sposób zrównoważony prowadzić. Szanując przepisy unijne, szanując ochronę środowiska, ale też dbając o tą gałąź, jaką jest branża drzewna. I to jest bardzo istotne. Panie redaktor, tego szeroki, trochę szerszy kontekst jest, bo mamy PKP Cargo, mamy inne instytucje, spółki, Poczta Polska, są zwolnienia i tutaj chyba nikt nie chce tego głośno powiedzieć, że i branża drzewna jest prowadzona do tego, żeby też nastąpiły zwolnienia i żeby została, mówiąc kolokwialnie, nazwijmy to po imieniu, zaorana. Tylko problem jest taki, że ta branża jest jedną z głównych gałęzi gospodarki naszego regionu i na to nie można pozwolić. Stąd było to stanowisko i stąd jest takie działanie razem z branżą drzewną.
Ale pan dyrektor tutaj powiedział, że Lasy Państwowe to nie jest przedsiębiorstwo nastawione głównie na dochód, tylko na dobro lasów.
Ale myśmy wiele lat udowodnili, przez wieki można powiedzieć, że dobro lasu, można dbać i o dobro lasu i dbać o branżę drzewną. Dlatego tutaj ja bym powiedział w taki sposób, pozbądźmy się, ja tu zwracam się do pana radnego Nazarko, pozbądźmy się tego wiceministra, bo naprawdę nie będzie do czego w województwie podlaskim wracać. Panowie z Lasów Państwowych i panie, które służą, bo tak to trzeba określić, udowadniały wielokrotnie, że można gospodarkę leśną z poszanowaniem i ochrony środowiska i branży drzewnej prowadzić. Nie możemy na to pozwolić. Jeżeli teraz to zrobimy, to zobaczycie państwo, za 2-3 lata nie będzie takiej kadry leśników. To jest nic innego jak skok na lasy państwowe.
Łukasz Nazarko, Polska 2050, podlaski radny. Czy w dobrym kierunku idzie gospodarka w lasach i ochrona naszych rezerwatów?
Moim zdaniem w bardzo dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o słowa tutaj mojego przedmówcy, który zwrócił uwagę, że najchętniej by uznał pana wiceministra za persona non grata, no to cieszę się, że nie ma w tej kwestii zbyt dużo do powiedzenia i bardzo się cieszę, że w ogóle ma jak najmniej do powiedzenia w tym, w jakim kierunku rozwija się nasze województwo, a też jak wygląda polityka lasów państwowych w naszym regionie. Pod koniec roku był upubliczniony raport Najwyższej Izby Kontroli, który jednocześnie pokazał wiele wypaczeń i patologii, które miały miejsce w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe za czasów kadencji Zjednoczonej Prawicy. I teraz mam wrażenie, że próba podczepienia się pod protesty branży drzewnej jest po prostu odwróceniem sytuacji. Ma te właśnie te drugie dno, że stara się legitymizować po prostu szkodliwą politykę dla polskich lasów, która była prowadzona w poprzednich latach. Nam przyświeca jedna maksyma w Polsce 2050, że kiedy mówimy o potrzebach lasów, o ochronie przyrody, to mamy takie wrażenie, że nie odziedziczyliśmy tej przyrody po naszych przodkach, ale pożyczyliśmy je od naszych dzieci. I staramy się prowadzić taką politykę, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z przyrodniczo cennych terenów i dokładnie te tereny są pod szczególną ochroną lasów państwowych, wynikające z propozycji zmian, o których dzisiaj dyskutujemy.
Jako reprezentant protestu branży drzewnej chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że my jesteśmy ruchem oddolnym, ruchem apolitycznym, dlatego nie wikłamy się w żadną politykę, po prostu dbamy o nasz region, dbamy o nasze rodziny, dbamy o nas samych i dbamy o podlaską przyrodę, która ma się świetnie dzięki temu, że mieszkańcy tego województwa od lat o nią dbali i naprawdę nie potrzebujemy mędrców z centralnej Polski, którzy będą nam mówili, jak mamy dbać o tą przyrodę, bo niech każdy zajmie się swoim obszarem. Tam, gdzie wzrastają jego dzieci, tam, gdzie z tym obszarem, z którym wiążemy swoją przyszłość. Naprawdę, jeżeli doprowadzamy do sytuacji, w której branża drzewna ma się znaleźć w odwrocie, za chwilę branża rolna będzie w odwrocie, bo widzimy, co się dzieje.
Ale to tylko w naszym regionie, w innych rejonach Polski jak najbardziej, bo już teraz nasze tartaki kupują drewno w innych rejonach Polski.
Tak, perspektywa.
Co wiąże się też z dużymi kosztami za transport, więc perspektywa, nie są konkurencyjni.
Perspektywa dla regionu jest taka, że rzeczywiście zostaniemy skansenem. Być może ktoś raz w swoim życiu tu przyjedzie popatrzeć, jak wyglądają mieszkańcy Podlasia, jak wyglądają nasze lasy, jak wygląda region nierozwinięty gospodarczo. Moja firma kupiła w obecnym okresie sprzedaży mniej więcej 30% drewna mniej niż kupowała jeszcze w ubiegłym roku. Takie są fakty. To są skutki decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, chociaż ministerstwo zaklina rzeczywistość i twierdzi, że tych skutków żadnych nie ma.
Czy można w ogóle pogodzić interesy branży drzewnej z dbałością o lasy?
Panie redaktor, ale wieloletnia polityka lasów państwowych, jeszcze raz to zaznaczę, nieważne jaki rząd to sprawował, pokazała, że można. A tutaj no, pan radny Nazarko mówi, że ktoś odpowiada, nie odpowiada. My jesteśmy tylko przez chwilę na stanowiskach, a lasy i cała polityka funkcjonowała wiele lat. I tutaj ja rozumiem, że pan się cieszy z takiej, a nie innej zmiany władzy. Tylko sytuacja jest taka, że zobaczy pan, jaki pan będzie miał wynik za parę lat i czy pan w ogóle wejdzie do sejmiku albo w ogóle do jakiejś rady za to, co teraz robicie, a raczej za to, czego nie robicie. Bo my wielokrotnie udowadnialiśmy, że jeżeli nawet coś z punktu widzenia rządu było niekorzystne, to jednak stawaliśmy w obronie ludzi.
Problemu, proszę bardzo.
Podam dwie informacje kluczowe. W II wojnie światowej lesistość Polski wynosiła około 21%. Obecnie to jest poziom nawet 32%. Jeżeli to jest niewłaściwa polityka prowadzona przez Lasy Państwowe, to proszę mi powiedzieć, jaka jest właściwa. I druga rzecz. W Polsce pozyskuje się od lat mniej więcej 38 metrów sześciennych drewna rocznie. To jest 1 metr sześcienny drewna na obywatela. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest mała ilość. Jeżeli ktoś pali drewnem komikowym, to więcej spala na członka rodziny rocznie niż pozyskanie, więc proszę nie demonizować gospodarki leśnej w Polsce.
Lasy państwowe.
Będziemy, przepraszam, mieli drewno pewnie z Niemiec albo z Ukrainy.
Niektórzy mówią, że dużo eksportujemy ze Szwecji.
No a ja odnosząc się zaapeluję, żebyśmy wszyscy zaufali nam leśnikom, a szczególnie leśnikom gospodarzom. I teraz użyję specjalnie słowo, bo duża część leśników, czy właściwie każdy leśnik z założenia nie jest politykiem, tylko jest gospodarzem swego lasu, więc leśnik co do zasady nie ma na celu uszczuplenie ani zasobów, ani pogorszenie stanu siedlisk, stanu lasów. Dodatkowo są jeszcze specjaliści urządzeniowcy, więc tu naprawdę za tym jest wiele lat i doświadczenia, i wiedzy, i leśnicy naprawdę nie mają na celu pogorszenie stanu zasobów lasów w Polsce, bo w końcu to jest to dobro narodowe wszystkich.
Ale z podlaskich lasów z roku na rok wygląda na to, że będzie coraz mniej drewna pozyskiwanego.
I znów rozmawiamy tu i teraz. Dzisiaj jest dzień 15, przepraszam, już mówię,
16 stycznia
2025
roku. Pan dyrektor jest w niezręcznej sytuacji. To jest
i na koniec proszę jeszcze Łukasz Nazarko.
Sytuacja z rynkiem drzewnym w Polsce jest zróżnicowana. Nawet za czasów Zjednoczonej Prawicy w latach 23-22 był spadek ilości pozyskania drzewa o rok do roku o 7%, co jest dużą ilością. Więc naprawdę różne czynniki o tym decydują, ile się drzewa pozyskuje. W chwili obecnej staramy się zapewnić takie warunki rozwoju branży i przedsiębiorstwa lasów państwowych, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z tych lasów, a w zbliżający się weekend, ponieważ nie będę miał już możliwości pewnie wypowiedzenia, chciałbym wszystkim naszym słuchaczom życzyć miłego weekendu w aktywnie spędzonych podlaskich lasach.
W lasach gospodarczych, bo do innych państwo nie wejdziecie. Lasy całkowicie chronione są, niedostępne dla człowieka.
Rezerwaty tylko, nie są tylko, takim rygorem objęte.
Nie wiem, czy był pan, panie radny, w rezerwacie. Rezerwat jest niedostępny, dlatego że tam nie ma wejścia. Te lasy, które zna nasze społeczeństwo,
pan radny jest oderwany,
to są lasy gospodarcze.
W województwie podlaskim. I to jest najgorsze, że nasi radni, nasi
parlamentarzyści prowadzą szlaki turystyczne, którymi
można się poruszać. Z Kołobni 20-50 nie mają przybicia.
Dobrze, natomiast co do branży drzewnej, to co dalej, to niestety pytanie pozostaje bardzo otwarte.
Jeżeli polityka Ministerstwa Klimatu i Środowiska się nie zmieni, branża drzewna będzie się w Polsce kurczyć, będą zwolnienia, będą tragedie ludzkie.
Będzie się specjalizować.
Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu i mam nadzieję, że rzeczywistość będzie jednak bardziej optymistyczna niż ostatnie zdania, które tutaj padły. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dziś zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do spraw ekonomicznych Dawid Iwaniuk, prezes Zakładu Przemysłu Sklejek Biaform Bartosz Bezubik, wiceprezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, podlaski radny Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki oraz podlaski radny Łukasz Nazarko z Polski 2050.
Dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.